Kochani, będziemy chcieli rozważać temat, jakim jest Duch Święty, chrzest Duchem Świętym. Dziwne to jest, że my, zielonoświątkowcy, ludzie, którzy w wielu przypadkach tak jest, iż przeżywaliśmy chrzest Duchem Świętym, dary Ducha Świętego, pełnię Ducha Świętego, gdzieś czasem zapominamy o tym, aby stale się napełniać, aby chodzić w pełni Ducha Świętego. Różne są powody i dzisiaj nieco na ten temat powiem, ale zechciejcie w pierwszym momencie otworzyć sobie Dzieje Apostolskie, 2 rozdział, 38 wiersz. Dzieje Apostolskie, 2 rozdział, 38 wiersz. Będę korzystał z nowego przekładu, z przekładu ewangelicznego, więc może być nieco inne niż te, do którego się przyzwyczailiśmy. A więc 2 rozdział Dziejów Apostolskich, 38 wiersz. I czytamy w Dziejach Apostolskich taki oto tekst. To jest kazanie apostoła Piotra, który w pewnym momencie wstał i na oczach wielu ludzi zwiastuje słowo. Opamiętajcie się, odpowiedział Piotr, i niechaj każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa dla odpuszczenia waszych grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was, do waszych dzieci oraz do wszystkich pozostających z dala, ilu ich tylko Pan nasz Bóg powoła. Kochani, tekst ten zaskakuje swoją prostotą. Apostoł Piotr, żaden z niego teolog, stanął jeszcze do niedawna, łowił ryby. Stanął w miejscu, o którym nigdy by nie pomyślał i nigdy by sobie nie wyobrażał, iż stanie na przekór tym wszystkim ludziom, którzy wówczas być może byli bardzo nieprzychylni, stanął na przekór nich i z wielką odwagą, niepodobną do tej, którą do tej pory miał, i z wielką śmiałością, jak inny Piotr, stanął i głosił słowo. Pytam się więc, co się z nim stało, że ten prosty rybak stanął jak wielki apostoł, jak wielki ewangelista, który głosi z mocą i z wielkim namaszczeniem te proste prawdy. Co się stało z człowiekiem, który jeszcze do niedawno mówił o Bogu, ale teraz mówi z mocą i z wielkim namaszczeniem, z wielkim pomazaniem. Co się więc stało z tym prostym Piotrem? Na to dzisiaj chcę zwrócić uwagę i o tym dzisiaj chcę mówić. Kochani, różne, przeróżne są postawy, stosunek ludzi do Ducha Świętego. Do Ducha Świętego. Przeróżne są postawy na obliczu całej ziemi w Kościele. Jedni otwierają się całym sercem. Otwierają się całym sobą na Ducha Świętego i niektórzy aż za bardzo, bo otwierają się również na inne rzeczy, które z Duchem Świętym nie mają nic wspólnego. Tak, są tacy. Są też tacy, którzy zamykają się przed Duchem Świętym, ponieważ naoglądali się tylu różnych dziwnych rzeczy w internecie, na YouTubie, szczególnie za oceanem. I wówczas mówią, nie chcę mieć z Duchem Świętym nic wspólnego. Jak to tak ma wyglądać, to ja nie chcę mieć nic z Nim wspólnego. Ale pytanie, które chciałbym postawić w tym miejscu. Jeżeli tacy ludzie argumentują swoją postawę wobec Ducha Świętego w ten sposób, zadam pytanie, czy Duch Święty ma coś wspólnego z tym, co oglądają? Dlaczego go oskarżać o coś, czego on być może nie robi? Kochani, wielu ludzi dzisiaj ma z tym tematem ogromny problem. Ale wiemy z lektury Bożego Słowa, że choć wiele jest różnych postaw wobec Ducha Świętego, to niestety albo stety, tak, stety, wielu ludzi było chrzczonymi Duchem Świętym albo byli napełniani Duchem Świętym i są napełniani Duchem Świętym po dziś dzień. A więc jesteśmy tego pewni. Bez względu na to, jaką człowiek przybiera postawę, jaką postawą się odznacza wobec Ducha Świętego, nie możemy pominąć faktu, że i dziś Duch Święty napełnia ludzi po brzegi. Tak jak mówi Dawid, aż do przelewu napełnia ludzi. Zresztą Pan Jezus wyraźnie o tym mówił. Z Twojego wnętrza wytrysną wody na zewnątrz ku żywotowi. Będą wytryskać wody. To jest nic innego jak właśnie napełnienie Duchem Świętym, które w sposób szczególny przysposabia człowieka do owocowania w tym trudnym świecie, w którym żyjemy. Kochani, Biblia mówi wyraźnie, z tego tekstu dowiadujemy się, iż Duch Święty jest obietnicą. Obietnicą. Napełnienie Duchem Świętym jest obietnicą, która jest dana nie tylko tym, którzy wówczas chodzili z Panem Jezusem, ale jak apostoł Piotr definiuje w swoich prostych, zaskakujących słowach, wszystkim, których tylko Pan powoła. Wszystkim, których tylko Pan powoła. A więc jest to obietnica. Ale obietnice z reguły ze swojej natury są pozytywne. Obietnica jest czymś dobrym. Człowiek obiecuje najczęściej coś dobrego. Nie inaczej jest w tym przypadku. Obietnica Ducha Świętego jest czymś absolutnie wspaniałym. Dlatego apostoł Piotr był tym zachwycony. Kochani, ciekawe jest to, że apostoł Piotr nie czyni tak wielkiej różnicy pomiędzy opamiętaniem i nawróceniem, jak i napełnieniem Duchem Świętym. On to wszystko umiejscawia w jednym czasie, w jednym miejscu. Opamiętaj się, zacznij żyć z Bogiem, pokutuj ze swoich grzechów, zawróć z tej drogi, po której chodziłeś do tej pory, a otrzymasz dar Ducha. A przyjdzie do ciebie ten, który jest pocieszycielem. Nauczyliśmy się, z przykrością mówię, ponieważ sam jestem częścią Kościoła Zielonoświątkowego. Nauczyliśmy się bardzo odwlekać ten czas napełnienia się Duchem Świętym, szukania Jego obecności, chrztu Duchem Świętym, darów Ducha Świętego, jakby jakiś kolejny etap gdzieś daleko, do którego trzeba się szczególnie przygotowywać. Apostoł Piotr stawia sprawę jednoznacznie. Zacznij kochać Boga, idź za Nim, opamiętaj się, żyj dla Niego, a otrzymasz dar Ducha Świętego. To jest obietnica, którą Bóg chce nam dawać i dzisiaj. Kochani, ci, którzy mnie znają, wiedzą, że mój entuzjazm, czy moje gorące zwiastowanie nie wynika z tematu. Najczęściej spotykam kaznodziei, którzy tylko kiedy mówią o Duchu Świętym, są entuzjastyczni i jacyś dziwnie podpięci do prądu. Ja nawet o grzechu, o pokucie, o pamiętaniu zwiastuję z taką samą mocą i z takim samym entuzjazmem, dlatego że i to jest Bożym tematem, i to jest naszym działem, i to jest Bożą wolą. Więc kochani, dzisiaj z ogromnym, ogromnym zainteresowaniem, entuzjazmem chcę ten temat również zwiastować. Apostoł Piotr mówi tak, iż jest to dar Ducha Świętego. Dar od Boga. Dar od Boga. A o darach Bożych wiemy, że są dobre i doskonałe. Bo każdy dar dobry stępuje od Ojca. Każdy datek dobry i doskonały stępuje od Ojca. A więc nie jest to wytwór ludzki. Nie są to chwile emocji i uniesienia. Oby tak nie było, że mylimy te dwie sfery. Ducha Świętego a emocje, co dzisiaj jest bardzo nagminne. Kochani, dar Ducha Świętego jest czymś wyjątkowym. Wiemy z lektury Bożego Słowa, że nawet słowo, które wychodzi z Jego ust, nie wraca z powrotem, nie wykonawszy zadania. Co dopiero Duch Święty, którego posłał z celem, z pracą, z zadaniem. On chce wykonać wspaniałą pracę w Twoim i w moim życiu. Więc miejmy otwarte serce na Niego, bo to On nas przysposabia i wzmacnia do tego, abyśmy w tym trudnym świecie, który jest tutaj za oknami, mogli owocować. Nie tylko przeżyć i przetrwać, ale wydawać owoc, którego Bóg szuka. Fantastyczny obraz, który przejawia się w Bożym Słowie. Oto wychodzi ogrodnik i szuka owocu na drzewach. Kochany bracie, kochana siostro, Bóg szuka owocu w Twoim i w moim życiu i jest jedyna droga, jeden sposób na to, chodzić w pełni Ducha Świętego. Jest jedyny sposób, ponieważ sami nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Pomyślmy przez chwilkę, czy czasem nie zaczęliśmy wchodzić w taki dziwny okres chrześcijaństwa, w którym Duch Święty stał się dla wielu ludzi pewną opcją, dodatkiem, jakimś fajnym dodatkiem do już fajnego chrześcijańskiego życia. Czy nie dzieje się tak, że bardzo wielu ludzi już jest obojętnymi na Ducha Świętego? Ważne, że jestem zbawiony. Ważne, że chodzę do kościoła. Cóż się mnie czepiasz, kaznodziejo, kiedy mówisz, że mam jeszcze chodzić w pełni Ducha Świętego? Gdybyśmy tak o innych darach Bożych myśleli, choćby o jedzeniu, to byśmy umarli z głodu. Gdybyśmy taki stosunek mieli do innych darów Bożych. Dar Ducha Świętego ma cel jasny i konkretny, który chce się emanować, manifestować w naszym życiu. Kochani, patrząc na okoliczności życia, na dzisiejsze środowisko, na czasy, w których żyjemy. Tak jak powiedziałem, niektórzy mają taką postawę, że Duch Święty to jest jakiś tylko fajny dodatek do już fajnego chrześcijaństwa. Mam wrażenie, szczególnie, ponieważ tak, bracie, jeszcze czuję się młody, więc podzielę się jakby z tej perspektywy młodzieżowca, no bo ciągle gdzieś tam pracuję z młodzieżą, ciągle jeszcze ich jakby stymuluję do kochania Pana całym sercem, więc z tej perspektywy tak, młodego człowieka powiem, że obserwuję dzisiaj tyle rozrywek, tyle różnych rozrywek w młodym pokoleniu, iż mam wrażenie, że za bardzo się przyzwyczailiśmy już do rozrywek, iż nawet to młode pokolenie szuka tych rozrywek w kościele. Jeśli jakimś cudem chrześcijaństwo nie stanie się fajniejsze niż życie w świecie, to wielu młodych ludzi nie przyjdzie do kościoła. Ale chcę dzisiaj na tym miejscu powiedzieć tak. Jeśli Cię Chrystus Jezus nie zachwyci, to Cię nie zachwyci nic. Jeśli Chrystus Jezus nie stanie się fundamentem Twojego życia, to być może będziesz osobą, w której jest fajnie w kościele, ale nigdy nie staniesz się chrześcijaninem, którego Bóg szuka. Jeśli Chrystus Jezus Cię nie zachwyci. Mamy dzisiaj wielu ludzi, którzy chodzą do zborów, bo jest fajnie. Bo jest wspaniała muzyka, bo są wspaniałe kazania, bo jest wspaniała atmosfera, bo się ktoś uśmiechnął do mnie, ale gdzieś zabrakło tego kochania Pana Jezusa z całego serca, ze wszystkich swoich myśli i ze wszystkich swoich sił. A więc chrześcijaństwo nigdy nie miało być fajniejsze niż świat, bracia i siostro. Nigdy. To nie jest fundament chrześcijaństwa. Pan Jezus kiedyś wyraził się bardzo jasno. Kto nie weźmie krzyża swojego na siebie, ten nie może być uczniem moim. Kto się nie zaprze siebie. A to nigdy nie było fajne. Nikomu się to nie podoba. Chrześcijaństwo jest, można powiedzieć, nigdy nie dorówna światu. Nie gońmy świat. Bądźmy raczej tymi, którzy uciekają od świata. Którzy zrywają ze światem, którzy z całym swoim sercem przylegają do Boga, bo jeśli ktoś kocha świat, staje się nieprzyjacielem Boga. A więc miejmy to na uwadze. Jeśli mówimy o Ducha Świętego, sprawa jest bardzo podobna. Ale chcę dzisiaj mocno, mocno zwrócić waszą uwagę na to, iż Duch Święty, obecność Ducha Świętego na co dzień w życiu chrześcijanina jest to coś niezwykle cennego. Powiem wam choćby z tego względu, że widzę, jak wiele jest podróbek działania Ducha Świętego. Kochani, jeśli jakiś artykuł w jakimś sklepie, na jakiejś półce jest niezwykle ceniony przez konsumentów, przez tych, którzy kupują, to zauważ jedną zasadę. Zaraz potem, jeżeli jakiś produkt nagle się pojawi na świecie, w sklepach, zaraz potem pojawiają się substytuty, pojawiają się podróbki, pojawiają się rzeczy, które wyglądają tak samo, działają tak samo, ale nigdy tym oryginałem nie są. I dlatego patrząc na dzisiejszy świat, widzę mnóstwo podrabiania, widzę mnóstwo różnych innych rzeczy, co do których mówi się, że jest to działanie Ducha Świętego, a to nie jest działanie Ducha Świętego. Dlatego wnioskuję, z jaką wartością mamy do czynienia. Z jakim cennym darem mamy do czynienia. Z jaką cenną osobą mamy do czynienia. Duch Święty. Skoro całe piekło, diabeł próbuje tak zafałszować tyle zamieszania w jego temacie, w temacie darów ducha, w temacie Ducha Świętego, w temacie chrztu Duchem Świętym, tyle zamieszania czyni, to ja stawiam dzisiaj mocną tezę na tym miejscu. To jest coś bardzo wartościowego i cennego. coś, co diabeł się stara wykraść z twojego życia, abyś się tym nie interesował. O tym powiem zaraz nieco więcej. Co to jest więc za siła? Co to jest za moc? Co to jest za osoba, która prostego rybaka zmienia w apostoła, a uczonego faryzeusza zamienia w najpokorniejszego człowieka? Co to jest za moc? Co to jest za osoba? Kochani, kiedy otwieramy Księgę Samuela, pierwszą Księgę Samuela, 10 rozdział, ja w ostatnim czasie, to jest taka moja lektura osobista, czytam właściwie pierwszą Księgę Samuela i na długi czas zatrzymałem się na Saulu, na pierwszym królu Izraela. I powiem wam tak, pomimo tej całej nagonki na tego człowieka, pomimo tego, że tak wiele, wiele negatywnych słów sama Biblia o nim mówi, to muszę powiedzieć wam, że te pierwsze chwile, ta jego natura w pierwszych momentach jest czymś, do czego biegnę z całego swojego serca. Za chwilę podam to dokładnie to miejsce, ale pozwólcie, że opiszę nieco sytuację, w jakiej Saul się znalazł. Czy pamiętacie, kiedy Saul szuka swoich oślic, goni tu i tam i nagle spotyka Samuela i Samuel ma... jest najmniejszy w całym Izraelu. Człowieku, przecież ja jestem najmniejszy z mojego rodu. Mój ród jest najmniejszy w całym Izraelu. O czym ty do mnie mówisz? To nie są słowa dla mnie. To nie jest dla mnie. Ale wiecie co, kiedy Bóg kogoś powołuje, kiedy Bóg nad kimś się zatrzyma, bo wiemy, że Bóg szuka po całej ziemi ludzi, którzy całym sercem do Niego przygną i kiedy się nagle zatrzyma na jakimś człowieku, już nie ma więcej argumentów dla Boga. To, co On robi, czyni z własnej absolutnej woli i należy się przed tym po prostu pochylić, powiedzieć: Panie, oto sługa, jestem Twój. Niech mi się stanie według woli Twojej. Saul miał inną postawę. Saul z powodu pokory i nieśmiałości, którą miał w swoim sercu, mówi: to jest za wiele, to jest za wiele, jestem za mały. To pokazuje mi o jego pokorze, pokazuje mu o jego uniżeniu. I jeśli mówię tutaj o naturze człowieka, chciałbym taki być zawsze, pokorny, nie ograniczać się jakby z powodu mojej aż nadto pokory do tego, że Bóg w ogóle nie może działać w moim życiu. Nie, chciałbym mieć taką zdrową pokorę, uniżenie jak w tym momencie miał Saul. Chociaż był mały, Bóg go wybrał. Mały na sercu, bo wiemy, mały w sercu, bo wiemy jednak, że kiedy przyszło nagle zebranie się całego ludu i stanął tam gdzieś między nimi Saul, okazało się, że jest o głowę wyższy niż reszta. A więc człowiek, który na pierwszy rzut oka, wystarczyło na niego spojrzeć i można było zobaczyć, coś z tym człowiekiem jest innego. Kochani, wspaniałe słowa, kiedy Mojżesz w pewnym momencie rozmawia z Bogiem. Oto Bóg mówi do Mojżesza: Mojżeszu, patrz, powołałem Besalela. Powołanie Boże jest zauważalne. Mojżesz miał na coś spojrzeć. Mojżesz miał zobaczyć na Besalela i to, co widział, miał mu pokazać, udowodnić, że Bóg nad nim ma swoją rękę. Kochani, i Saul był takim człowiekiem. I choć zebrało się całe zgromadzenie, Saul okazało się, że uciekł. Bo było wystosowane losowanie i tak dalej, los padł na Saula. Okazało się, że go nie ma. Dlaczego uciekł? Był pokorny, do granic możliwości nieśmiały i mówił: to nie może być prawda. Ja nie mogę być królem, ja jestem za mały. Oczywiście za niski, za mały w kontekście swojego serca, swojej natury. Aż do pewnego momentu, kiedy nagle pojawili się jacyś bardzo nieprzychylni ludzie. Kiedy Saul nagle królem został, oto przychodzą nieprzychylni ludzie i mówią: co to za człowiek, czy on może nas wybawić? I ta postawa Saula w tym momencie. Saul zbył to milczeniem. Coś niezwykłego. Kochani, jak często przeżywamy sytuacje na co dzień, w pracy, w domu, kiedy ktoś nagle krytykuje, kiedy ktoś podważa, kiedy ktoś mówi źle, kiedy ktoś obmawia, a my się o tym dowiadujemy, czy mamy siłę duchową i pokorę, aby zbyć to milczeniem. Zamilknąć i powiedzieć: Panie, do Ciebie pomsta należy. Według Bożego Słowa, według słów Biblii. I błogosławić raczej tych osób, którzy nam złorzeczą. Saul. Czytamy w pierwszej księdze Samuela w 10 rozdziale, 6 i 7 wierszu. Coś, co się stało z Saulem, mnie zdumiewa. Samuel mówi tak. Wówczas stąpi na ciebie duch Pana i będziesz prorokował wraz z nimi i przemienisz się w innego człowieka. Wielu rzeczy jeszcze nie wiem na temat Ducha Świętego, na temat darów Ducha Świętego. Wielu rzeczy jeszcze nie wiem, ale jedno wiem. Kiedy Duch Święty wstępuje na osobę, człowiek się zmienia. Człowiek już jest innym człowiekiem. Pamiętam, kochani, w mojej służbie młodzieżowej, Pan Bóg dał mi tak wiele łask, oglądać wspaniałe rzeczy w młodzieży, w naszym zborze w Ustroniu. Pamiętam takie zdarzenie, mieliśmy taki weekend młodzieżowy gdzieś w górach, wyjechaliśmy sobie na weekend, aby tam przeżywać obecność Pana, modliliśmy się, czytaliśmy słowa, a to był tak dobry czas. W ogóle czas bodajże 2-3 lat, odkąd tak mocno postawiliśmy naszą uwagę na Słowo Boże i na modlitwę. Na czystość życia, na zapieranie się siebie, na oddzielanie się od świata. I pamiętam na tym weekendzie, kiedy tak przeżywaliśmy Boga, wiecie, nie było gier, zabaw i innych rzeczy, była obecność Boża na tym miejscu, słowo i modlitwa. I pamiętam podczas ogniska, gdzieś tam modliliśmy się o jedną dziewczynę, która wyraziła chęć bycia napełnioną Ducha Świętego. To była dziewczyna, która była tak nieśmiała, że nie potrafiła powiedzieć w tłumie ludzi, gdzieś w zgromadzeniu, ledwo co dołączyła do grupy młodzieżowej, ona bała się powiedzieć cokolwiek. Tak jakby usta jej były zamknięte. Tak onieśmielona towarzystwem. I w tym momencie wieczorem, kiedy modliliśmy się o nią, ona została napełniona Duchem Świętym. Duch Święty na nią stąpił. I kiedy ognisko się skończyło, był dalej wieczór świadectw, ona pierwsza powiedziała świadectwo, że została napełniona Duchem Świętym od tamtej pory. Była innym człowiekiem niż do tej pory. To jedno wiem, jeżeli Duch Boży, Boży Duch wstępuje na człowieka, coś z tym człowiekiem się dzieje innego niż do tej pory. Jakaś inna siła, jakaś odwaga szczególna, jakaś dziwna energia, jakaś dziwna chęć, pragnienie. To wszystko pochodzi z Bożego Ducha. Kochani, to nie jest jedyny przypadek. Czy pamiętacie to, co działo się, kiedy Pan Jezus umarł na krzyżu? I wówczas uczniowie zebrali się w jakimś miejscu. Byli bardzo przerażeni. Zamknęli wszystko, co można było zamknąć. Zamknęli okna, zamknęli drzwi, zamknęli samych siebie nawet. Mieli 1000 argumentów, aby nie wyjść z tego budynku na zewnątrz i nie dać się poznać. Ale kiedy wstąpił na nich Duch Święty, to nie tylko ich serca się otworzyły, ale i drzwi, okna, wszystko się otworzyło. Od tej pory mieli wszystkie argumenty, które przemawiały za tym, aby iść i głosić Ewangelię od miejsca do miejsca. A więc wielu rzeczy nie wiem na temat Ducha Bożego, ale jedno wiem. Życie człowieka się odmienia zupełnie, kiedy Duch Święty przychodzi i wstępuje na człowieka. Kochani, to jest niezwykłe pragnienie Boga, abyśmy mieli Ducha Bożego w sobie. Kiedy otwieramy Ewangelię Łukasza, jeszcze parę dni temu, tak mocno to do mnie przemówiło i tym w zasadzie żyję, jeśli mówię o tym temacie. Ewangelia Łukasza, 11 rozdział, od 11 do 13 wiersza. To jest wspaniałe, bezpieczne słowo pokoju. Czytamy, który z was ojców, gdy syn go poprosi o rybę, zamiast ryby daje mu węża? Czytamy dalej. Albo gdy poprosi o jajko, daje mu skorpiona. Skoro więc wy, chociaż źli jesteście, umiecie dobre dary dawać swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. Którzy go proszą o to. Którzy go proszą. Kochani, kiedy otwieramy Ewangelię Mateusza, 7 rozdział, to samo przesłanie z ust innego ewangelisty, czytamy taki oto tekst. 7 rozdział 9 do 11. Czy jest pośród was taki człowiek, który go syn prosi o chleb, daje mu kamień? To jest przecież ten sam tekst. Lub gdy go prosi o rybę, podaje mu węża. To jest to samo przesłanie, inne przykłady, ale chodzi o to samo. Jeśli więc wy, upadli, źli ludzie, wiecie, jak dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej wasz Ojciec, który jest w niebie, da to, co dobre tym, którzy go proszą. Kochani, czy zauważyliście pewną różnicę w tych dwóch tekstach? W Ewangelii Łukasza jest napisane, o ileż bardziej Bóg Ojciec da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. Ewangelista Mateusz nie potrafi inaczej o Duchu Świętym powiedzieć, jak tylko, że to jest dobra rzecz dla ciebie i dla mnie. Kochani, ten tekst odkrywa coś niezwykłego. To jest bezpieczeństwo, bezpieczny tekst. Bezpieczne przesłanie. Tu nie ma drugiej strony medalu w tym, o czym mówi Pan Jezus. Tu nie ma pułapki, tu nie ma jakiejś pułapki dla ciebie. Duch Święty jest dobry dla ciebie i dla mnie. To jest to najlepsze, co dzisiaj, chodząc na tym świecie, po tym świecie, możemy mieć, aby być umocnionymi, wzmocnionymi do wydawania owocu. Kochani, zacytuję tutaj przykład, bardzo mi się podobał, pamiętam go sprzed dobrych 5-6 lat, kiedy wasz pastor Leszek był w Ustroniu i mówił na temat Ducha Świętego. Przypomina mi się ten przykład, mówił wówczas, z pewnością go znacie, bo na pewno tutaj padł ten przykład, ale mówił wówczas, że obecność Ducha Świętego na co dzień przypomina pewnego nurka, który schodzi pod wodę. Pewnie ten przykład znacie, ale dla tych, którzy nigdy nie słyszeli, pozwolę sobie zacytować ten przykład, którym pastor się posługiwał. To przypomina nurka. Oto człowiek schodzi do wrogiego środowiska. Wchodzi pod wodę. On tam nie został, człowiek powołany czy stworzony do tego, aby mieszkać pod wodą. Ale wówczas człowiek schodzi pod tą wodę do środowiska, które nigdy nie było jego. To nie jest przyjazne środowisko. I ten człowiek musi ze sobą coś wziąć, aby móc nam nie tylko przeżyć, ale również wykonać pracę, wykonać zadanie, z którym zszedł tam pod wodę. Co musi wziąć ten człowiek? Butlę z tlenem, odpowiednie wyposażenie, tak aby mógł się ostać, nie tylko ostać się, ale też wydać owoc. I kiedy myślę o nas, kochana siostro, kochany bracie, Duch Święty nie jest opcją dla ciebie i miłym dodatkiem, to jest konieczność, abyś mógł chodzić po tej ziemi i wydawać owoc, którego Bóg szuka w twoim i w moim życiu. Dlatego posłał Ducha Świętego, abyś ty mógł go przyjąć i chodzić w całej pełni po tej ziemi. Tam za oknami wystawione są armaty z wielkimi pociskami w twoją stronę wymierzone, aby tylko zgasić twoją wiarę, zniechęcić cię do całego świata, do Boga, do wszystkiego. Ale tam z góry wstępuje wspaniały dar. Dar Boga Ojca, obietnica od wieków dla ciebie i dla mnie, aby cię przysposobić i wzmocnić, abyś w swojej pracy, w swojej rodzinie, w swoim życiu na co dzień miał mądrość, miał słowa na usta, miał to, czego Bóg szuka, aby wydać owoc. Kochani, Bóg tego chce dla ciebie i dla mnie. A z darami Bożymi jest tak, w ogóle z darami, z tym, co dobre, jest tak, że aby pozostało dobre i wydawało owoc, należy to pielęgnować, dbać, podsycać, podniecać jak ogień w ognisku. W tym tekście, którym przed chwilką przeczytaliśmy, czytamy, czy dowiadujemy się z tego tekstu, że niezbędne jest pragnienie i modlitwa. Modlitwa, proszenie, pragnienie. Duch Święty to dobra rzecz, ale Duch Święty jest zaproszony z powodu modlitwy, albo modlitwa, proszenie Go jakby zaprasza do życia człowieka. Kochani, muszę w tym momencie, aby zachęcić nas nieco, powiedzieć swoje świadectwo. Ja byłem człowiekiem, który nic nie wiedział na temat darów Ducha Świętego, mówienia innymi językami, na temat samego Ducha Świętego. Nawróciłem się, kiedy miałem 19 lat. I pamiętam, przyszedłem do zboru na jedną z pierwszych młodzieżówek, pojawiłem się, był ustawiony taki krąg, młodzi ludzie stali w kółku, śpiewali, modlili się bardzo głośno. Ja już wtedy wiedziałem, że kocham Jezusa i nigdy, przenigdy z tej drogi nie zawrócę. Tak, to paliło się w moim sercu. Ale na temat Ducha Świętego nic nie słyszałem. Nie wiedziałem, co to są dary Ducha Świętego, nie wiedziałem, co to jest mówienie innymi językami i tak dalej. I żeby dać wam dowód, że to jest prawdą, co mówię, to podam pewien przykład, bo kiedy stałem w tym kółku, pamiętam jeden brat starszy, który nieco pomagał w tej służbie młodzieżowej, słyszałem jakimś innym językiem się modli. I pomyślałem sobie, jako młody wówczas, dopiero zaczynający chrześcijanin, pomyślałem sobie, o, to tu chodzi o to, żeby nauczyć się po hebrajsku modlić i to się Bogu podoba. A więc muszę zacząć studiować te stare języki i wtedy zacząć się modlić tymi oryginalnymi językami, bo to jest wartość. To jest to. Nie wiedziałem, że to jest dar Ducha Świętego ku zbudowaniu samego siebie. Kochani, no takie miałem zrozumienie. I pamiętam, że jeszcze na tej samej młodzieżówce zacząłem głośno się modlić do Boga, dziękując Bogu za moje zbawienie, za moje nowonarodzenie, za to, że mnie znalazł i oczyścił z moich win. Pamiętam młody człowiek, który stał obok mnie, dzięki któremu pojawiłem się w zborze, bo mnie zaprosił, tak bardzo to przeżył. Tak bardzo to przeżywał, że udało mu się kogoś pozyskać i ten człowiek jeszcze się modli, że w tym momencie został ochrzczony Duchem Świętym. W tym momencie. Ja nic nie wiedziałem na ten temat, ale Bóg poszerzał moje horyzonty i służba młodzieżowa zaczęła później przeżywać wiele, wiele tego typu doświadczeń. Kochani, wówczas gdzieś mając tych 19 lat, pamiętam, że pewnego razu, ponieważ uczęszczałem do zboru, moje poznanie wzrastało, wiedziałem już coś więcej i wiedziałem, oprócz tego, że wiedziałem coś więcej, wiedziałem też, że jeśli Biblia mówi coś, że człowiek coś może mieć i że to jest obietnica, to ja wiedziałem, ja to muszę mieć. Ja muszę przeżyć to, co Biblia mi obiecuje. Bo jeśli Biblia mi coś obiecuje, jeśli Bóg mówi, że to jest dla mnie, to znaczy, że jest to ważne i potrzebne. Bo Bóg nie czyni nic bez powodu, na darmo, bez sensu, bez jakiegoś celu. To wiem o Bogu na pewno, choć jest wielką i niepoznaną do końca istotą, że cokolwiek mówi, cokolwiek robi, ma ogromny sens i znaczenie. Nawet jeśli, bracia i siostry, jest to choroba, której nie rozumiemy. Nawet jeśli są to zmagania, których nie rozumiemy. Ja wiem jedno, absolutnie wszystko w Twoim i w moim ciele, nawet każda komórka, nad którą ty i ja nie panujemy, jest mu o wiele bardziej posłuszna niż my sami. O wiele bardziej. Dlatego, że on panuje, siedząc na tronie, nad absolutnie wszystkim. Kochani, mówię to z nieco takim drżeniem, dlatego, że praktycznie w zeszłym tygodniu, w ostatnich dwóch tygodniach, moja rodzina przeżywa dosyć duże, duże zmaganie i przeżycie. Mój brat, 19-latek, właśnie dzisiaj leży w Katowicach na onkologii. Okazało się, że ma nowotwór. 19 lat. Modlimy się o niego, wołamy do Boga i wierzymy, że siedząc na tronie, każda jego komórka jest posłuszna Bogu. Wierzę w to z całego serca i o to się modlę. Dlatego wiem, że Bóg panuje, dlatego wiem, że on ma absolutną moc. Wracając do mojego świadectwa, właśnie ten mój brat, który dzisiaj się zmaga z chorobą, w pewnym momencie, ponieważ moja rodzina była podzielona, część była już w kościele zielonoświątkowym wierząca, a część jeszcze w kościele katolickim i mój brat wychowywany jeszcze przez moją mamę, która była jeszcze w kościele katolickim, no przystępował do komunii. I okazało się tak, że pewnego dnia pastor, żebym nie pomylił biegu wydarzeń, żebyście mieli jasny obraz tego, pewnego dnia pastor z zboru w Ustroniu wstał i powiedział, oto organizujemy w amfiteatrze w Ustroniu Dzień Światowej Modlitwy. Wszyscy ci, którzy pragną być napełnionymi Duchem Świętym, są zaproszeni do amfiteatru w następną niedzielę, bo tam będziemy się o was modlić, abyście byli napełnionymi Duchem Świętym. Wiedziałem, że muszę tam być. Wiedziałem. Pragnienie mojego serca podpowiadało mi tylko jedno. Masz tam być. Tam będą się modlić. I wiedziałem, że tam będę. Ale okazało się, że ta komunia, oczywiście w niedzielę, w tym samym czasie. Więc musiałem dokonać pewnej decyzji. Modliłem się do Boga, siedząc na swoim łóżku wieczorem i otworzyłem tekst. I czytam, jeśli tylko w moim imieniu, o cokolwiek w moim imieniu prosić będziecie, stanie się wam. Panie, skoro tak jest napisane, tu jest komunia, tu jest modlitwa, Panie, jedna myśl mi przychodzi do głowy. Skoro o cokolwiek będę prosił w Twoim imieniu, stanie mi się, to ja proszę, abym był w dwóch miejscach jednocześnie. Bo muszę zadowolić moją rodzinę, bo tak należy zrobić, a pragnienie mojego serca rwie mnie tam na modlitwę. Panie, nie wiem, jak to zrobisz, ale Ty powiedziałeś. Ty powiedziałeś. To jest Twoje słowo, nie moje, lecz Twoje. Położyłem się spać z moją dziecinną wiarą, wiarą, która mi podpowiadała, że Bóg może wszystko. Obyśmy rozbudzali tą wiarę, jak niegdyś, bracie i siostro. Jak za czasów pierwszych Twoich dni. Czy były góry nie do zdobycia? Czy były przeszkody nie do pokonania? Czy było coś, czego nie było można przetrwać? Wróćmy do tego, wracajmy. Ja to mówię z głębokiego poruszenia, nawet do mnie teraz. Damian, wracaj do tamtego momentu, kiedy w Twoim sercu, przed Twoimi oczami był wielki, majestatyczny Bóg, dla którego nic nie jest niemożliwego, albo wszystko jest możliwe. I pamiętam, położyłem się spać. Poszedłem na komunię, nic się nie stało, nie rozczłonkowałem się, nie podzieliłem się na dwoje. I taki trochę zmarnowany, później na następne nabożeństwo przychodzę, Bóg nie odpowiedział. Wychodzę, wsiadam na krześle na nabożeństwie i wychodzi pastor i mówi: bracia i siostry, z niewiadomych przyczyn zdarzyło się tak, że musieliśmy odwołać modlitwę o chrzest z Duchem Świętym w amfiteatrze i przenosimy ją do salki tutaj w zborze. W następną sobotę wszystkich zapraszam na modlitwę o chrzest z Duchem Świętym. Bóg jest wielki. Bóg jest wielki. I Bóg czyni coś, czego my czasem nie rozumiemy. To były lekcje, które mówiły mi o tym, że Boże drogi to nie są drogi ludzkie i myśli Jego są o wiele wyższe niż myśli ludzkie. Pamiętam, stanąłem wtedy w tej salce gdzieś z tyłu, wzniosłem moje ręce, zacząłem wołać do Boga, nikt się o mnie nie modlił. I nagle w tej gorącej, entuzjastycznej modlitwie stała się obietnica moim udziałem. Nagle przez moje usta zaczęły płynąć języki. Nie zastanawiałem się nad tym w ogóle, nie interesowało mnie to aż tak bardzo, jak to, że jestem z Bogiem i On jest moim skarbem ponad wszystko. Kochani, czasem wydaje mi się, że niektórzy ludzie zbyt mocno fascynują się tym, czym nie trzeba. Tu chodzi o to, żeby być blisko Boga i fascynować się Nim, a to, co jest obietnicą od Niego, przyjdzie. Jeśli tylko kochasz Go z całego swojego serca. Nie rozdzielajmy Boga na części. Bądźmy przy Nim blisko i z całego serca. Kochani, wtedy to się zdarzyło. Pamiętam, że starsza siostra stała obok i mówi: ja widziałam, jak Duch Święty wstępuje na Ciebie. Ja tego nie widziałem, ja to przeżywałem wtedy. Ale ona wtedy mi to potwierdziła i to się działo. Później i na naszych spotkaniach młodzieżowych wielu młodych ludzi przeżywało fantastyczne rzeczy. Pamiętam jeszcze, mówię te świadectwa, aby na nowo rozbudzić Twoje i moje pragnienie. To jest moim celem dzisiaj, aby obudzić w Tobie pragnienie. Być może chodzisz po pustyni, coś się wydarzyło w Twoim życiu i gdzieś to chrześcijaństwo przygasło. Chcę Ci dzisiaj powiedzieć, Bóg chce wprowadzić Cię do oazy. Do oazy, gdzie Duch Boży napełni na nowo Twoje życie i wody Ducha Świętego wytrysną z powrotem. Tak, abyś mogła wydawać owoc, którego Bóg szuka. Pamiętam, na jednym z obozów młodzieżowych mieliśmy taki gorący czas modlitwy w jednym z namiotów. I pamiętam, że rozpuściłem młodzież, mieliśmy taki czas po porannym zwiastowaniu, aby młodzież na pół godziny gdzieś udała się w ustronne miejsce, w jakieś takie ciche miejsce, gdzie będą mogli otworzyć Biblię i modlić się do Boga, rozważać na osobności to, co było zwiastowane do tej pory. I pamiętam, modliliśmy się w tym namiocie o chrzest z Duchem Świętym i rozpuściłem ich: módlcie się i wołajcie tam, gdzie będziecie. I zanim jeszcze ich rozpuściłem, podałem im przykład, słuchajcie. Taki, można powiedzieć, komiczny z życia zborowego przykład, aby ich zachęcić. Powiedziałem im wówczas tak. Był taki zbór, który tak bardzo pragnął Ducha Świętego. Modlili się i modlili, nic nie następowało i pewnego dnia już taki zrozpaczony jeden brat jechał do domu i usiadł gdzieś pod drzewem i mówi: Boże, co jest? Czemu nie nadchodzi to, o czym powiedziałeś, że jest obietnicą? Czemu nie nadchodzi ten dar Ducha Świętego? Wołamy, pościmy, modlimy się. I tak, gdy siedział pod tym drzewem, modlił się, wołał do Boga, nagle Duch Święty go napełnił. I na następne nabożeństwo przyszedł i stanął na środku i mówi: bracia i siostry, wiem, jak to się dzieje. Wszyscy pod drzewa. I pamiętam, że wtedy opowiedziałem młodzieży ten fantastyczny przykład, a że to było... Ten obóz ulokowany był w lesie, było jezioro, były łąki, no fantastyczne miejsce. Pamiętam, rozpuściłem tą młodzież, aby szli, wołali do Boga, aby przylgnęli do Niego, wołali o Ducha Świętego. Przychodzi grupa młodzieżowa, ja się pytam, i co? Stało się? Doświadczyliście Ducha Świętego? Jedna siostra młoda się zgłasza: tak, ja zostałam ochrzczona Duchem Świętym. A ja się pytam, jak to się stało? Pod drzewem. Więc ja mam swój osobisty przykład teraz tego, że i tak się działo również tam. Wielu młodych ludzi przeżywało napełnienie Duchem Świętym. I nie mówię to w kontekście tego, aby dać jakieś światło, że na to, że życie może stać się fajniejsze. Wcale mi nie o to chodzi. Chodzi mi o to, że niezwykle potrzebujemy Ducha Świętego, aby chodzić po tej ziemi i owocować, aby przynosić Mu, Jezusowi Chrystusowi, chwałę i tylko Jemu. To jest niezbędne dla nas. Kochani, jak to się dzieje, zmierzając w zasadzie już do końca, jak to się dzieje, że ludzie nie chcą, mają dystans wobec Ducha Świętego? Co się dzieje, że ludzie mają jakiś dystans, jakiś taki opór przed Duchem Świętym? Przynajmniej kilka powodów. Pierwszy z nich polega na tym, że doświadczamy czegoś, o czym Biblia mówiła bardzo wyraźnie. Dochodzi do zletnienia. W dolinie suchych kości nie było Ducha Świętego. Tam nie było ożywczego tchnienia. Dlatego ta dolina była doliną suchych kości. Dopiero wtedy, kiedy prorok Ezechiel prorokował do ożywczego tchnienia, wstąpił Duch Boży. I to, co było karykaturą człowieka, wstało do życia i zaczęło owocować. Drugim powodem jest to, że diabeł dzisiaj zrobił ogromne zamieszanie w tej dziedzinie. Oglądamy przeróżne manifestacje, szczególnie w internecie, które wzbudzają często taki negatywny odruch. Bardzo negatywny. Ja znam mnóstwo przykładów ludzi, którzy naoglądali się gdzieś tam wielu rzeczy i nie chcą przyjść do zboru. Nawrócili się, ale mają ogromny dyskomfort, bo oni myślą, że tak się będzie działo. Nie chcą słyszeć o Duchu Świętym, bo skoro tam gdzieś na kolanach za smycz się ciągną i szczekają jak psy, to ja nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Ale to jest ogromna krzywda wobec Ducha Świętego. Pytanie moje, które zadałem na samym początku. Czy Duch Święty ma z tym coś wspólnego? Więc nie miejmy oporu wobec Niego. Kochani, wielu ludzi, ja jestem pierwszy do tego, aby wypełnić słowo, które mówi: nie każdemu duchowi wierzcie, ale wszystko badajcie. Tak, takie jest też moje obdarowanie. Ja w ten sposób funkcjonuję, mam oczy szeroko otwarte. Ale dzisiaj stoję na tym miejscu, aby przestrzec nas wszystkich, abyśmy wskutek tych wszystkich złych manifestacji, dziwnych nadużyć, nie zrobili sobie szkody w postaci tego, że będziemy mieć opór do Ducha Świętego. Niektóre zbory nawet, odwiedziłem już takie zbory, mają ogromny z tym problem. Jedni w ogóle nie chcą słyszeć o Duchu Świętym, inni fascynują się aż za bardzo i jest konflikt w środku. Dlatego, że diabeł zrobił swoją robotę. Zrobił zamieszanie i odciągnął ludzi od tego, co jest ogromną potrzebą, bracie i siostro, twoją i moją, chodzić w obecności Bożego Ducha na co dzień. A więc w ten sposób wielu ludzi doszło do przekonania, że nie chcą mieć z Duchem Świętym nic wspólnego. To jest ogromna szkoda, ogromne kłamstwo, ogromne zwiedzenie, ogromna przykrość. Niektórzy mówią tak: dla bezpieczeństwa wolę, aby nie mówiono o Duchu Świętym i o darach Ducha Świętego. Ale kochani, ja powiem tak. gdzie brakuje Ducha Świętego, tam się robi niebezpiecznie. Bo Duch Święty przekonuje o prawdzie. Duch Święty przekonuje o grzechu. Duch Święty nas utrzymuje w prawdzie. On jest naszym pocieszycielem. On nam przypomina słowa Jezusa Chrystusa. Więc gdzie, bracie i siostro, jest najbezpieczniejsze miejsce na całej ziemi? Jak nie w obecności Ducha Bożego? Dlatego uważam, że ci, którzy zamykają się na Ducha Świętego, robią to samo, co w 1910 roku zrobiły kościoły protestanckie w Niemczech. Wydając deklarację, iż napełnianie Duchem Świętym i dary duchowe, które wówczas się manifestowały, nie są od Boga, ale z dołu. I mieliśmy pierwszą wojnę światową, mieliśmy drugą wojnę światową i największe okrucieństwa poprzez ten naród przyszły na całe oblicze ziemi. To się dzieje, kiedy człowiek zamyka się na ożywcze tchnienie na Bożego Ducha Świętego. Kochani, ja dzisiaj tym słowem chciałbym cię mocno, mocno zachęcić. Ale nie tylko zachęcić, bo wiecie, my czasem, mówię to też z drżeniem, ale ja się może nie lubię narażać, ale tak jest moje powołanie niestety. Zbyt wiele razy zwracamy uwagę na to, żeby się po prostu inspirować, a nie konfrontować. Ja bym chciał dzisiaj skonfrontować ciebie i mnie wobec tego, o czym dzisiaj słyszeliśmy. Jaka jest twoja relacja z Duchem Świętym, z Bożym Duchem na co dzień? Czy chodzisz w pełni Ducha Świętego? Niech cię to dzisiaj konfrontuje. Bo to nie jest miłe kazanko na niedzielę. To jest Słowo Boga, które dzisiaj ma wykonać pracę w moim i w twoim życiu i ustawić nas w prawidłowy sposób do tego, aby chodzić po tej ziemi i wydawać owoc, którego Bóg szuka. Jaka jest społeczność twoja z Bożym Duchem? Czy napełniasz się Duchem Świętym? Czy On jest obecny w twoim życiu? Czy poddałeś Mu swoje usta? Czy szukasz mądrości w Nim? Czy szukasz Jego prowadzenia? Bo ci, którzy są przez Niego prowadzeni, to są Boże dzieci. Kochani, powstańmy, będziemy się modlić. To jest tak dobry czas, kochani. Tak dobry czas, aby zawołać do Boga. Aby podnieść, jak ja niegdyś, mając 19 lat, swoje ręce do Ojca, do Boga, od którego pochodzą wszelkie dobre dary i doskonałe, w tym również dar Ducha Świętego. To jest tak dobry czas dla nas, dla Kościoła, aby pobudzić na nowo nasze serca do szukania i do pragnienia, bez którego nie przyjdzie Boży Duch do twojego życia. Czy pragniesz Świętego Ducha w twoim życiu? Czy pragniesz odnowić swoje relacje, orzeźwić się, napić się na nowo z tego zdroju życia? Pan Jezus powiedział w którymś momencie, kto pragnie, niechaj przyjdzie i pije. A to mówił o Duchu Świętym, którego miał dać nam. Kochani, świat potrzebuje Bożego Ducha. Świat potrzebuje przekonania o grzechu. Świat potrzebuje prawdy, w którą wprowadza Boży Duch. Świat potrzebuje słów Jezusa, które przypomina Duch Święty. Ty i ja potrzebujemy Świętego Ducha. Nie wierzmy bardziej diabłu, który czyni zamieszanie. Uwierzmy bardziej Bogu, że Jego Duch Święty jest najlepszym darem, jaki możemy dzisiaj, teraz otrzymać. Kochani, ja bym chciał wezwać wszystkich tych, którzy z jakichś przyczyn, coś się wydarzyło, chodzicie po pustyni, jest gorąco, upał w twoim życiu, męczysz się. Twoje chrześcijaństwo, twoje ręce opadają, twoje kolana się gną. Ciężar twojego życia gdzieś tam cię przygniata. Jest odpowiedź, jest moc Ducha Świętego. Moc, która zstępuje z góry. Odwaga na co dzień, siła, której doświadczyli uczniowie Jezusa, jest dzisiaj dostępna dla ciebie. Abyś jeszcze bardziej, jeszcze mocniej mógł uwielbić swojego ukochanego nad życie Mesjasza, Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Kochani, jeśli są takie osoby, które dzisiaj gdzieś tam są podłamane w jakiejś frustracji, w jakichś oporach, wiedz jedno, Boży Duch jest odpowiedzią na ten, na tą pustynię, po której chodzisz. Ta oaza, do której On chce cię wprowadzić, abyś napił się świeżej, zdrowej, czystej wody. A może są takie osoby, które chcą modlić się o chrzest Duchem Świętym? Zechciejcie może podnieść rękę, kto jest dzisiaj na tym miejscu, którego to słowo dzisiaj bardzo, bardzo konfrontuje i chce przeżyć napełnienie. Dziękuję. Czy są jeszcze takie osoby? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Niech was Bóg błogosławi. Zróbmy tak. Tam, gdzie stoimy, podniesiemy wszyscy nasze ręce i zaczniemy szukać Boga. Zaczniemy wołać do Niego. Zaczniemy rozpalać nasze serca. Kochać Go bez reszty. Całym sobą. A On będzie czynił przełomy w Twoim i moim życiu. Halleluja, Panie, dziękujemy Ci. Panie, oczekujemy Twojej mocy z góry. Panie, oczekujemy Ducha Świętego. Oczekujemy owoców w naszym życiu na co dzień. Ja modlę się o wszystkie osoby, które dzisiaj chodzą jakby po pustyni, zmagają się, którzy chodzą w problemach, w trudnościach. Niech przyjdzie Duch Święty, ożywcze tchnienie. Niech przyjdzie moc wysoka dla nas. Niech przyjdzie ta moc, której doświadczyli Twoi uczniowie. Daj nam, Panie, abyśmy potrafili Cię jeszcze mocniej uwielbić, jeszcze bardziej Cię uwielbić. Jezus jest Panem. Halleluja. Halleluja. Zbawiciel, Mesjasz. Jezus Chrystus, Syn Boga Żywego. Ty chrzcisz Duchem Świętym. Ty chrzcisz mocą. Halleluja.